Pani Joanno, co i rusz słyszymy, widzimy takie przerażające sceny na młodzieżowych oddziałach psychiatrycznych, kiedy to młodzieży jest tak dużo, że trzeba ustawiać dodatkowe łóżka albo materace gdzieś na korytarzach. Ta sytuacja jest rzeczywiście aż tak tragiczna?
Tak, jest tak tragiczna i niestety jest tak tragiczna od lat. Czyli ja się cieszę, że dzisiaj zadaje mi pani to pytanie, bo oznacza to, że wreszcie ktoś tę sytuację dostrzega. I to, że media gdzieś zainteresowały się głośno tym tematem, też zapewne dzieje się trochę dlatego, że rodzice tych dzieci zaczęli mówić, że gdzieś jakieś takie historie indywidualne poruszyły serca tak naprawdę dziennikarzy, którzy zaczęli się bardziej interesować tematem i drążyć, bo dużo osób trochę pandemię obwinia tą sytuacją,
no
że to jest taki moment, w którym...
A wy nie do końca.
No nie do końca. Tak naprawdę temu, żeby sytuacja psychiatrii dziecięcej była dramatyczna, nie była potrzebna pandemia. Bo ta sytuacja była dramatyczna i była dramatyczna nawet te 10 lat temu, jak my otwieraliśmy fundację. Więc to jest sytuacja od lat zaniedbana i tak naprawdę tak wymagająca wielkiej, gigantycznej reformy i zmiany sposobu myślenia nas wszystkich, czyli osób dorosłych, które są rodzicami. I tak naprawdę jest to ogromna praca, którą trzeba wykonać, bo rzeczywiście tak jest, że oddziały psychiatryczne są przepełnione. Tych oddziałów jest bardzo mało. Na te oddziały bardzo trudno się dostać.
Chociaż podobno w Łodzi jeszcze nie jest aż tak źle.
No nie jest aż tak źle, ponieważ są w tej chwili 3 oddziały dla dzieci i dla młodzieży. Taki oddział jest dla dzieci malutkich 1, natomiast dla nastolatków są takie oddziały 2. Natomiast na te oddziały trudno się dostać, więc w mojej ocenie niestety jest źle. My mamy dużo takich sytuacji, w których do fundacji zgłaszają się dzieci, które są w zagrożeniu życia. I to, co my wtedy robimy, to przekierowujemy na izbę przyjęć. I to, co jest faktem, to, że nie zawsze dzieci mogą być przyjęte, tak? Bo rodzic na tej izbie przyjęć musi powiedzieć, że jest to sytuacja zagrożenia życia, że jest to sytuacja, której on jakby domaga się tego przyjęcia dziecka na oddział. Jeżeli dorośli nie mają takiej determinacji, a dziecko wystraszy się tej hospitalizacji, to do niej nie dochodzi. I to niedobrze, bo my nie odsyłamy na oddział dzieci, które są w dobrej kondycji.
Trzeba być bardzo świadomym rodzicem, żeby powiedzieć, że chodzi tutaj o zagrożenie życia.
Trzeba być świadomym, ale też nie można się bać, bo to jest taka sytuacja, która w rodzicach powoduje taki rodzaj paraliżu ze strachu. I trudno zdobyć się na tą odwagę.
No bo to jest przerażające zostawić dziecko na oddziale psychiatrycznym.
To jest przerażające, ale jednocześnie czasami to jest taka sytuacja, która nie może wyglądać inaczej. Bo psychiatrów dzieci i młodzieży w Polsce jest po prostu bardzo mało. I teraz sytuacje zagrożenia życia wymagają włączenia w rozpoczęcie tak naprawdę procesu leczenia niestety lekarza psychiatry. A lekarz psychiatra jest dostępny od ręki tylko na izbie przyjęć i tylko w szpitalu, bo do psychiatrów kolejki są gigantyczne. My mamy fundacji psychiatry, ale fakty są takie, że finansujemy go tylko ze swoich źródeł, bo nie ma tak naprawdę pieniędzy na dofinansowanie psychiatrów dzieci i młodzieży, a do tego jest jeszcze mało specjalistów. Więc jeżeli musi szybko wejść w pomoc psychiatra, no to musi dziecko pójść na oddział. Po prostu musi.
Powiedziała pani, że właściwie ten problem zaistniał wiele lat temu. Jak wiele lat temu możemy powiedzieć kiedy? No bo teraz mówimy o pandemii. I o pandemii mówi się w takim odniesieniu, że sporo konfliktów rodzinnych się pojawiło. Przemoc domowa. Pewnie trochę tak było też.
Na pewno ten problem rośnie na sile. Na pewno. I to jest tak, że nawet skala tych diagnoz, które w tej chwili są stawiane dzieciom, czyli diagnoz takich jak depresja, na pewno tego jest dużo więcej i to jest rzecz, która niepokoi wszystkich specjalistów. Ale to, co ja mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, że na pewno jest źle od 10 lat, bo my od 10 lat to obserwujemy. Ale to nie była sytuacja, która zaczęła się 10 lat temu.
Tylko jeszcze wcześniej.
To, oczywiście, że tak, to jest taka, taka jest prawda, że mam wrażenie, że nigdy nie było takiego komfortu w głowach w Polsce wszystkich ludzi, żeby się zastanowić nad tym, że problem związany z problemami psychicznymi dotyczy dzieci i młodzieży. Tak? My nawet tak naprawdę, tak z doświadczenia życiowego mogę powiedzieć, że też dorośli nimi patrzą na siebie uważnie. To nie jest problem numer jeden. To tak naprawdę pandemia trochę nam zwróciła uwagę na to, że problemy psychiczne mogą naprawdę być odczuwalne dla całych rodzin. I te 10 lat temu, jak my chodziliśmy gdziekolwiek i mówiliśmy o tym, że są dzieci, które popełniają samobójstwa, że są dzieci, które myślą, wypowiadają myśli samobójcze, albo mówiliśmy o tym, że dzieci są w szpitalach dla dorosłych, bo też to, co pokazuje, jak wielkimi takimi dziurami systemowymi jest psychiatria, to, że jednak te oddziały są w szpitalach dla dorosłych. Te oddziały powinny być w szpitalach dla dzieci. I gdyby ktoś poważnie myślał o rozwiązaniu takiego problemu, to oddziały powinny być jednak w szpitalach pediatrycznych. Więc jakbym miała powiedzieć, od kiedy jest sytuacja kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, systemowo w Polsce od zawsze, a w naszych głowach to jest problem, który się dopiero teraz pojawia, dopiero teraz go nazywamy.
A jak to jest możliwe, że mamy taki kryzys narastający na dodatek w momencie, kiedy dzieci mają wszystko?
Ja sobie też myślę tak.
W końcu nie mówiło się o kryzysie, o problemach typu depresja u dzieci w czasach, kiedy mieliśmy wojnę i wtedy co, nie było na to czasu?
To, że się o tym nie mówiło, nie oznacza, że tego nie ma. Tak naprawdę specjaliści, którzy pracują z doświadczeniami traumatycznymi, takimi jak wojna, takimi prawdopodobnie jak pandemia, jak będziemy analizować sytuację, w której jesteśmy dzisiaj, to są ludzie, którzy patrzą na traumę wielopokoleniowo. Oni myślą o dziedziczeniu doświadczeń traumatycznych, tak? Oni używają takich terminów w tych terminach psychologicznych. Więc to nie jest tak, że tych problemów nie było. Problemy psychiczne ludzi prawdopodobnie były od początku ludzkości. Natomiast dla nas ważne jest to, żeby na ten obszar zdrowia psychicznego spojrzeć jak na obszar zdrowia. Czyli to są takie sytuacje, które są chorobą, bo jakby ta nauka psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, pomoc psychiatryczna, to jest dziedzina medycyny. I to, co my robimy, to jest leczenie. I to, że widzimy w tej chwili wszyscy objawy kryzysów psychicznych, bo to podejmowanie prób samobójczych, bo mówienie o samobójstwach dzieci i młodzieży, mówienie o skali tego. My wszyscy mówimy o objawach. Natomiast my jako fundacja, która istnieje 10 lat, tak, która zatrudnia specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, my jesteśmy po to, żeby powiedzieć, że to są problemy, które można rozwiązać, że to są problemy, które się leczy. I jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to tak naprawdę jest to poszukanie ścieżek do tego, żeby opracować takie systemy wsparcia ogromnej ilości dzieciaków w kryzysie psychicznym. Bo każde też dziecko w kryzysie psychicznym, ono jest w rodzinie. I ten kryzys jest kryzysem rodziny. Więc
zawsze?
Zawsze. To nie jest, to też jest jakby wpisane w to, na przykład, jak my pracujemy.
Bo może rodzice chcą wyprzeć, może powiedzą, to są problemy szkolne, to są problemy fejkowe związane z życiem gdzieś w mediach społecznościowych. To nie dotyczy nas. Mhm. Może chcielibyśmy umyć ręce trochę.
I to jest taka metoda, którą niestety stosuje wielu opiekunów.
Psychologia.
Ja ją trochę uzasadniam takim strachem, ale też trochę ją uzasadniam brakiem takiej psychoedukacji. Bo my nie jesteśmy z pokolenia, w którym mieliśmy psychoedukację w szkołach. Mnie w szkole nikt nie mówił, jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Mnie tak naprawdę nikt nie przygotował na to, że w życiu będę miała dużo więcej trudnych wyzwań niż tych łatwych. I to są takie rzeczy, o których warto mówić z dziećmi na poziomie ich wczesnego życia. Bo jeżeli rodzic nie jest przygotowany na zmierzenie się z tak trudną sytuacją, to on obronnie reaguje w ten sposób, że się wycofuje. I potem dochodzi do takich bardzo trudnych sytuacji, o których trochę pani powiedziała, tak? Czyli, że nie widzimy tego problemu dziecka. Natomiast to, jak my pomagamy tej rodzinie, zawsze wpisuje pracę całej rodziny, tak? Czyli my zapraszamy do współpracy całe środowisko. My jesteśmy instytucją, która pracuje z dzieckiem, ale pracuje też z rodziną i pracuje ze szkołą, czasami z kuratorem. Różne osoby są wokół dziecka. I my też jesteśmy tacy troszkę innowacyjni niestety, bo to myślenie środowiskowe jest innowacyjne. Ta praca właśnie, to odkrycie, że jakby dziecko nie jest bezludną wyspą, jest nowe po prostu. I postrzeganie osób dorosłych, instytucji, które wchodzą do domu, wchodzą do szkoły, jest na ten moment bardziej kojarzone z taką przemocową trochę interwencją, że wchodzimy zobaczyć, czy jesteście dobrymi rodzicami. No a tutaj właśnie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my jakby zapraszamy do tego procesu zdrowienia wszystkich dorosłych, którzy są wokół dziecka. Dziecko ma swojego terapeutę. Terapeuta jest związany tajemnicą z tym dzieckiem, więc to, co oni robią, to, co oni wypracowują, to jest kawałek dla dziecka. Ale teraz niezwykle ważne jest to, żeby w ten proces zdrowienia było zaangażowane środowisko, po to, żeby to środowisko widziało te drobne kroki, które robi dziecko. Bo jak my pracujemy z dzieckiem i widzimy, że jest lepiej, ale środowisko z przyzwyczajenia nie widzi tego. Nadal daje dziecku negatywne komunikaty. No to gdzieś nam stawia kłody, rzuca nam kłody pod nogi w tym procesie zdrowienia. Gdzieś jednak w przypadku dzieci, ci dorośli powinni być zaangażowani po to, żeby
też... Muszą współpracować.
Muszą współpracować. Znaczy lepiej jest, żeby współpracowali. To też nie jest łatwe, bo też czasami tych rodziców trzeba delikatnie poprowadzić do tej pomocy. I to jest wszystko sytuacja, która wymaga czasu. I u nas dzieci czasami w opiece są bardzo długo. I to też jest coś, co trzeba zrozumieć, co chyba nie jest do końca jasne. Ja mam takie wrażenie, w ogóle po co jest terapia? Po co my do tego terapeuty przychodzimy? Po co do tego psychologa przychodzimy? No to są takie pytania, które nie mają gotowych odpowiedzi tak społecznie. Bo jakby mało osób w ogóle...
No bo to teraz znowu pojawia się pytanie, czy rodzice nie idą na łatwiznę. Tak?
Rzucam państwu dziecko, rozwiążcie problem.
Podrzucam państwu dziecko, tak. Proszę rozwiązać problem. To dziecko jest porzucone emocjonalnie.
To się nie uda. Jak rodzic nam rzuci dziecko i powie, naprawcie, a ja przyjdę i za jakiś czas sprawdzimy, no to nie pójdzie. Tak? To w ogóle bez sensu.
No bo w jakiś sposób się zepsuło i prawdopodobnie w tym pomogliśmy. W sposób znaczący i to latami pomagaliśmy w tym, żeby nam się dziecko zepsuło.
Jeżeli tak spojrzy biedny rodzic albo biedny opiekun, no to mu będzie trudno trafić na tą terapię. Będzie mu trudno, po prostu. Dlatego jak my...
No dlaczego? Jeśli sobie uświadomi, że narobił błędów po drodze.
Ale musi być gotowy na to, żeby usłyszeć sytuację o tych błędach. A jeżeli się będzie bał takiej konfrontacji, to nigdy dzieckiem na terapię nie przyjdzie. I to jest ten błąd, który mamy zakodowany po prostu w głowach. Ja też dlatego... My tak naprawdę...
I to znaczy, że mu na tym dziecku nie zależy, jeśli nie przyjdzie.
No nie jest tak zawsze. Znaczy nawet na pewno nie jest tak zawsze. Jeżeli opiekun jest opiekunem, który jest po prostu zapracowany w okresie pandemii, przeżył kryzys ekonomiczny, zwolnili go z pracy, on nie jest w stanie
sobie... No dobrze,
sobie...
jeśli ma swoje problemy, to w porządku. Ale jeżeli problemem jest to, żeby się przyznać do własnych błędów, no to jest nie w porządku.
Tak, natomiast myślę sobie, że to niestety nie jest sytuacja rzadka. Już powiem pani dlaczego. My mamy taką obserwację od dawna niestety już i to też jest obserwacja z perspektywy oddziałów psychiatrycznych, że dzieci w Polsce po pomoc trafiają bardzo późno, czyli trafiają dopiero wtedy, jak się samookaleczają. My wielokrotnie odbieramy telefon, w którym ktoś zgłasza w dużym niepokoju to, że dziecko jest samookaleczone. I w tym wywiadzie bardzo często dochodzi od razu do pytania, czy jest to pierwsza taka sytuacja. I bardzo często...
Przepraszam, w takiej sytuacji nie jedzie się na pogotowie, tylko się dzwoni do fundacji?
Powinno się jechać na pogotowie wtedy, kiedy sytuacja jest sytuacją zagrożenia życia. Jeżeli te nacięcia są takie, że mogą zagrozić życiu, to jedzie się na izbę przyjęć. My doradzamy takie sytuacje od razu. Natomiast no, rzeczywiście, rzeczywistość i realia są takie, że nie zawsze to dziecko jest po prostu przyjęte do szpitala. A poza tym ta sytuacja...
Nawet w sytuacji, w którym się okaleczyło?
Nawet w sytuacji, kiedy dziecko się samo okalecza. W tej chwili są takie obłożenia oddziałów, że takie dzieci nie zawsze są przyjmowane na oddział. Tak to wygląda. Natomiast sytuacja, o której ja mówię, w sytuacji, w której opisuję te telefony, które my odbieramy w fundacji, no to one pokazują perspektywę tego lęku, tak? Czyli, bo bardzo często to nie jest pierwszy epizod samookaleczenia. To jest sytuacja, która się powtórzyła na przykład po 5 latach. I to oznacza...
Po 5 latach, w których możemy podejrzewać, że już była poprawa, bo skoro nie dochodziło do kolejnych prób, to znaczy, że dziecko nam się naprawiło trochę.
Tak, bo rodzic mówi, że jest to sytuacja taka, w której to był jakiś konflikt rówieśniczy, dziecko w ten sposób rozładowało napięcie, sytuacja została wyjaśniona, koniec. Natomiast ja bardzo bym apelowała do wszystkich opiekunów, że sytuacja taka jak samookaleczenie, nawet jeżeli według rodziców jest sytuacją w miarę opanowaną i rodzic zna źródło tej sytuacji, wymaga wsparcia psychologicznego. Ten psycholog po prostu pomoże ocenić sytuację, w której jest dziecko i warto po prostu pójść do tego psychologa. Zwyczajnie. Powiedzieć o tej sytuacji. My też
W Polsce to trzeba odczarować nawet psychologów, tak. Bo o ile Amerykanie jakby dla przyjemności czasem nawet chodzą na terapię, o tyle dla nas pójście do psychologa to jest wyzwanie.
Dokładnie tak.
Coś z tobą jest nie tak.
I to jest coś, z czym my również borykamy się na co dzień w fundacji, tak? Jeżeli mamy tylko możliwość skorzystania z takich tub informacyjnych, jak to spotkanie tutaj dzisiaj, to co mówimy po prostu jak mantrę, to, że jeżeli dziecko, które dobrze znamy, zmienia swoje zachowania i nasze oddziaływania jak osób dorosłych, rodziców, nie przynoszą zmiany tych zachowań. My tego dziecka nie poznajemy, nie wiemy, co się z nim dzieje. I ta sytuacja trwa 2 tygodnie. To jest moment, w którym trzeba pójść do psychologa.
I już po 2 tygodniach.
Już po 2 tygodniach. I pani reakcja jest reakcją każdej dorosłej osoby, z którą my rozmawiamy. I ja o tej jakby skali myślenia o pomocy terapeutycznej mówię. Czyli ten problem, w którym tkwimy dzisiaj, rozwiąże się wtedy, kiedy opiekunowie i rodzice będą reagowali wcześniej. Bo to, tak jak powiedziałam wcześniej, to z czym się w tej chwili mierzymy, no to jest problem, który...
Czyli rozumiem, że rodzice zazwyczaj dostrzegają problem, kiedy dochodzi do sytuacji już skrajnych, krytycznych, zagrażających życiu. A co robimy wcześniej?
Tak.
A co robimy wcześniej? Bo rozumiem, że nie zaczynamy od tego, że podejmujemy próbę okaleczenia ciała, czyli tak naprawdę to już jest absolutna desperacja, tylko pewnie trwa to latami, jakieś cierpienie, którego dorosły człowiek zdaje się nie zauważać.
Myślę, że tak. I na pewno jest tak, że te sytuacje, z którymi dzwoni rodzic do nas, do fundacji, to nie są sytuacje, które się dzieją krótko. One niestety dzieją się długo. Czyli ta sytuacja na przykład obniżenia nastroju dziecka, ale też sytuacja dużej nadpobudliwości, dużej drażliwości, sytuacja, w której to dziecko się zmienia tak, że my nie jesteśmy w stanie się przez nie przebić, tak? Nie jesteśmy w stanie mu pomóc, rozwiązać jego problemów. To są takie sytuacje, które potrafią trwać latami, ale to, co też dorośli mają w głowach właśnie o myśleniu o terapii, to jest takie odwoływanie się trochę do swoich doświadczeń. Czyli dorosły mówi, oj, ja też byłem nastolatkiem, miałem tak samo i sobie dałem radę.
No pewnie.
No tak. I to jest bardzo częste.
To jest szkoła życia przecież.
To jest szkoła
Musisz
życia.
Musisz przez to przejść.
Dokładnie. Natomiast prawda jest taka, że mówienie o tej pomocy i myślenia o pomocy terapeutycznej, psychologicznej w takim znaczeniu, o jakim mówiłam wcześniej, czyli w myśleniu po prostu o zdrowiu, nie było, jak ja byłam nastolatką. Nikt wtedy nie mówił do mnie o tym, że jest to problem związany ze zdrowiem. Tak? I ja sobie niestety myślę tak, że to jest taka nowość po prostu dla osób dorosłych w naszym kraju. I tak jest.
Z drugiej strony z wieloma problemami rzeczywiście mamy do czynienia od zawsze, od kiedy się sięgnie pamięcią i pogrzebie w swoim dzieciństwie, w swojej młodości. Pewnie każdy z nas miał jakieś swoje stany lękowe przed, nie wiem, fizyką czy matmą, dajmy na to, bo zupełnie mu nie szło, bał się nauczyciela. Z wieloma rzeczami musieliśmy sobie dawać radę.
I dzieci nadal muszą sobie z nimi dawać radę, to się nie zmieniło. Natomiast sytuacja, w którym dziecko dobrze funkcjonuje, bo ono będzie czuło lęk. Codziennie będziemy czuli lęk. My wszyscy codziennie czujemy lęk i tego lęku jest bardzo dużo. Więc te emocje będą nam towarzyszyły całe życie. Tak jest. I każda emocja jest okej. Każda emocja nam jest potrzebna. Ale te dzieci, które wymagają pomocy psychologa, to są te dzieci, których te lęki przytłaczają, przez które te dzieci przestają funkcjonować zdrowo, przestają chodzić do szkoły, boją się chodzić do szkoły, boją się wejść w relacje rówieśnicze, boją się nawiązywać jakiekolwiek relacje. To automatycznie pogarsza ich sposób myślenia o sobie. Czyli jeżeli to są takie sytuacje, w których no, dziecko przestaje zdrowo funkcjonować w tych obszarach, w których dzieci powinny zdrowo funkcjonować, czyli szkoła, dom i to środowisko takie rówieśnicze, no to jeżeli w tych obszarach są problemy, to warto jest po prostu pójść do psychologa po taką poradę, bo czasami to jest tak, że wystarcza opiekunom i dziecku taki kawałek psychoedukacyjny, bo to jest to, co może dać psycholog. I tego jest mało. Dużo teraz na szczęście powstało poradników. Ja też widzę, że dużo też osób dorosłych sięga po prostu po książki związane z wiedzą psychologiczną i to jest super. Ale też wiem, że jakby rozmowa, w której osoby mogą przełożyć bezpośrednie swoje doświadczenie, swój konkretny problem z dnia dzisiejszego, który mieliśmy rano z dzieckiem w gabinecie psychologa, jeżeli zostaje ta sytuacja omówiona, to naprawdę to może bardzo pomóc, bo to czasami są proste rozwiązania, które gdzieś tam zwyczajnie rodzicom do głowy nie przyjdą. A można spróbować je zastosować i tego rodzica też trzeba troszkę wesprzeć w tym, żeby powiedzieć tak, zróbcie to, tak, teraz nie wyszło, ale spróbujmy raz jeszcze. Więc to są takie momenty, w których ten psycholog jest tym oparciem. Więc ta, jeżeli więcej osób by korzystało z pomocy psychologów, to tak naprawdę psychoterapeuci i psychiatrzy mieliby trochę mniej pracy. Bo psychoterapeuci i psychiatrzy są w tej chwili bardzo, bardzo oblegani. Natomiast no to i bardzo długo się czeka na te terminy.
Do was dzwonią, rozumiem, że nie tylko rodzice, ale młodzi ludzie również.
Zaczęli do nas dzwonić dopiero, tak, ale zaczęli do nas dzwonić dopiero teraz w pandemii, bo powiem szczerze, że my mamy taką zasadę, no jesteśmy tak naprawdę placówką medyczną, więc mamy taką zasadę, że do nas dziecko trafia zawsze w obecności opiekuna prawnego, tak? Czyli tą osobą, która zgłasza, która zapisuje dziecko do fundacji, musi być osoba dorosła, musi być opiekun. I jeżeli dzwoni nastolatek, bo my też jesteśmy dosyć obecni w szkołach w Łodzi i to są takie dzieciaki, które brały udział w naszych warsztatach psychoedukacyjnych i my tam tak naprawdę każdy warsztat psycholog kończy takimi wskazówkami, no gdzie szukać pomocy. I my jesteśmy jedną z takich wskazówek, to my po prostu w tej rozmowie dowiadujemy się od dziecka, czy jest wokół niego osoba dorosła, która mogłaby po prostu z nim do nas przyjść.
Domyślam się, że nie zawsze taki młody człowiek może chcieć wskazać tą osobę.
W naszym przypadku jest tak, że ten nastolatek przeprowadza tego opiekuna. I to, tak bym miała powiedzieć, tak procentowo.
I nie zdarzyło się, że ktoś wam odmówił, powiedział, że nie, ja z tą osobą nie chcę przyjść.
Nastolatek nie.
Bo to jest ta osoba, z którą ja mam konflikt.
Nie zdarzyła nam się taka sytuacja, ponieważ sytuacje, o których pani mówi, to są sytuacje, które są takim kawałkiem dla telefonów zaufania. I my, jak pracujemy z młodzieżą w szkołach, to też wskazujemy te numery. Tak? I to jest taka sytuacja,
czyli której, jeżeli tam wchodzą w gry właśnie te konflikty rodzinne, jakaś przemoc domowa, to bardziej dzwonimy do telefonu zaufania wtedy.
Jeżeli wchodzi przemoc domowa w grę, to tak naprawdę my, jeżeli się dowiadujemy o takiej sytuacji, to dążymy do tego, żeby to zostało zgłoszone. Tak? Czyli każda sytuacja, która jest przemocą wobec dziecka, powinna być zgłoszona. I jeżeli dziecko jest uczniem szkoły, z którym my współpracujemy, to z reguły szkoła jest tą instytucją wtedy, która to zgłasza. Natomiast takie sytuacje dzieją się częściej na poziomie telefonów zaufania, bo tam się dzieje ta taka interwencja w sytuacjach, w których nic nie da się zrobić, bo nikt po prostu dorosły wokół tego dziecka nie jest w stanie zareagować. My jesteśmy tą instytucją, która już pracuje terapeutycznie w sytuacji, która jest jasna. Tak? Czyli dziecko, które było skrzywdzone, było przesłuchane, jest sprawa w prokuraturze, dziecko jest bezpieczne z nowymi opiekunami, my zaczynamy wtedy pracować z tym dzieckiem. Także my instytucjami różnymi, które pracują wokół kryzysu dziecka, jesteśmy wspieracie po prostu połączeni. Tak? Każdy z nas ma swój kawałek, w którym my po prostu jakby stanowimy taką drogę pomocy dla dzieci, które są w kryzysie. I tej pomocy jest bardzo dużo potrzebne.
To tak czy inaczej pewnie są mimo wszystko podobne drogi, bo zaniedbanie, no to oczywiście nie jest forma przemocy, ale to też jest jakaś, czy jest?
Zaniedbanie, no właśnie, to zależy od tego, jakiego kalibru no jest właśnie, to zaniedbanie. No, ja, tak. Ja pewnie mam troszkę inną skalę jakby też problemów, bo ja mam konkretne historie w głowach i konkretne dzieci, gdzie to zaniedbanie bardzo często w ogóle przerzuca obowiązek dorosłego na dziecko. Mm-hmm.
Właśnie niedawno rozmawiałam nawet na ten temat, tak zwana parentyfikacja, tak? Mm-hmm.
No to są sytuacje skrajnego zaniedbania, w których ten dorosły jest po prostu niefunkcjonujący.
I wtedy uznajemy to jako formę przemocy również.
To jest taka sytuacja, że ten rodzic nie jest w stanie zapewnić opieki temu dziecku. Tak, że to dziecko zaczyna przejmować rolę dorosłego w domu.
I wtedy, gdybyście chcieli porozmawiać, to mimo wszystko zapraszacie takiego
rodzica?
Do nas
taki rodzic nie przyjdzie. To jest po prostu wtedy taka sytuacja. I natomiast my mamy dzieci w opiece, które latami były w takiej sytuacji.
Może wróćmy do tego, kiedy dzwoni młody człowiek, albo kiedy wy już z tym młodym człowiekiem rozmawiacie. Podejrzewam, że dowiadujecie się sporo na temat mechanizmów tego, jak doszło do takiego poważnego kryzysu. Te mechanizmy są zazwyczaj podobne. Różne?
Dla mnie to jest tak, że no jednak każde dziecko ma swoją historię. Natomiast te historie na pewno są podobne w kontekście tego, to co łączy dzieci, które do nas trafiają późno, albo które trafiają w takich kryzysowych, poważnych sytuacjach, to jest sytuacja, w której no, gdzieś dorosły zareagował za późno i ja cały czas o tym będę mówiła. Czyli, a ten dorosły to niekoniecznie musi być opiekun. To może być osoba ze szkoły, to może być ktoś z instytucji, która jest blisko dziecka. I ja mam też takie wrażenie, że nadal niestety, mimo tego, że ja po prostu współpracujemy z większością szkół w Łodzi i tam zawsze jest jakaś zaangażowana osoba, która robi gigantyczną pracę na terenie szkoły. I my bardzo doceniamy tą sytuację. To nie ma niestety takiego komfortu, żeby ten jeden człowiek, bo to z reguły jest jeden pedagog, jeden psycholog, nie ma takiej możliwości, żeby ta osoba zobaczyła każde dziecko w potrzebie. Po prostu nie ma.
Ja mam dzieci, jedno w liceum, drugie w szkole podstawowej, które mówią, że się do psychologów szkolnych nie chodzi.
No właśnie, bo to też jest to, co jest jakby w głowie, w myśleniu o tym psychologu w szkole. Ten psycholog w szkole, ja wiem też, że on ma niestety masę różnych obowiązków, poza tym, żeby zaopiekować się dzieckiem. Tam jest dużo takiej logistyki do ogarnienia po stronie psychologa szkolnego. Natomiast to są wspaniali ludzie, którzy mają narzędzia do tego, żeby przekierować dziecko do miejsca, w którym dziecko może otrzymać pomoc. I chociażby dlatego warto tego psychologa odwiedzić, bo to terapia, że tak powiem, nie ma tak naprawdę
ja
miejsca
myślę,
na tą
że na
terapię
oczach
w szkole.
Całej klasy, całej szkoły, zaraz wszyscy będą o tym wiedzieć, zaraz wszyscy będą mówić. Ja myślę, że do psychologa szkolnego to być może najtrudniej dotrzeć, mimo że on jest najbliżej.
No właśnie tak technicznie i formalnie to najłatwiej. Tylko trzeba
no
się odważyć
ale
na tę rozmowę.
No właśnie.
I to jest ta klątwa, którą my mamy w głowach. Naprawdę. To jest duży problem.
Trzeba chyba by zacząć to od odczarowania psychologów.
Dokładnie. Tak, że to nie jest to są, ja też cały czas powtarzam, wszystkie osoby, które pracują w fundacji, wszystkie osoby, które wybrały taką drogę spędzania codziennie swoich dni, bo my jednak dużą część czasu spędzamy wszyscy w pracy, no my wybraliśmy to z taką intencją, żeby pomóc dzieciakom w kryzysie. My po to jesteśmy, my po to pracujemy, więc byłoby dużo łatwiej, gdyby dzieci trafiały do nas po prostu wcześniej, bo wtedy ten proces terapeutyczny trwa krócej i szybciej przyniesie efekty. Ale musi być ta otwartość na poziomie nie tylko dzieci, ale również na poziomie rodziców. Bo ja mam takie wrażenie, właśnie a propos tych telefonów nastolatków do nas, że ta młodzież jest odważniejsza w tej kwestii.
Odważniejsza niż rodzice.
Tak. Tak, że tutaj jakby w głowach nastolatków, w głowach dzieci, pewnie też przez to, że my więcej o tym rozmawiamy, że my więcej o tym mówimy, że więcej jest tych treści chociażby w bajkach, w serialach dla nastolatków, że to pójście po pomoc jest ważne, że dzieci już takie zachowania, które są dla nich niebezpieczne, potrafią postrzegać jako coś, czym warto się zaopiekować. Natomiast gdzieś musi być jeszcze ta gotowość tego dorosłego wokół dziecka, bo jak dziecko sobie zdaje sprawę z tego lęku dorosłego i wie, że ten dorosły się wycofa, to on nie chce temu rodzicowi tego robić. Po co mam mu tutaj zawracać głowę?
Znowu dzieci biorą odpowiedzialność za rodziców w tym momencie, żeby nie dorabiać jeszcze kłopotów.
Nie chcą być problemem, nie chcą być kłopotem. I takie myślenie jest już myśleniem, które no nie jest zdrowe.
Może doprowadzić do tego, że rzeczywiście będzie kłopotem.
To jest takie myślenie, które już powinno dziecko zaprowadzić do gabinetu psychologa. Ale to się da zrobić. Ja naprawdę, ja jestem
optymistką,
bo inaczej nie robiłabym tego, co robię. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że ta pomoc przynosi efekty. I to, co ja widzę codziennie w pracy i to, co już mogę powiedzieć spokojnie po 10 latach, no to, że ta terapia przynosi rezultaty. Że te dzieciaki będą miały szansę
normalnie funkcjonować.
Tak, będą miały szansę być szczęśliwymi dorosłymi. No my jakby też po to jesteśmy, żeby one sobie poukładały nawet te najbardziej trudne doświadczenia, które mają gdzieś tam w tle, bo część naszych dzieci, które mamy w opiece, to są dzieci, które są ofiarami przestępstw, więc to są takie bardzo poważne historie, które gdzieś w sobie trzeba uporządkować. I to się dzieje. I ta terapia przynosi efekty. I to, co na przykład dla mnie jest bardzo ważne z perspektywy tej, o której dzisiaj rozmawiamy, tego lęku wszechtowarzyszącego, to, że to, co jest dla mnie bardzo ważne w fundacji, to, żeby dziecko, które nawet jeżeli nie jest gotowe na podjęcie takiego procesu terapeutycznego, wyszło z fundacji z takim poczuciem dobrego i takim wspomnieniem, że to ten kontakt z psychologiem, psychoterapeutą, że on był dobry. I jeżeli to doświadczenie będzie dobre, to dziecko, które ma trudne doświadczenia gdzieś w tle, albo które będzie miało powracające w życiu epizody depresyjne, powróci do psychologów na różnych etapach życia, bo to też jest okej. Bo to jest tak, jak mamy nawracającą grypę, nawracające różne choroby. To jest obszar zdrowia i to jest dla nas, myślę, w fundacji w tej chwili również bardzo istotne, żeby to doświadczenie z gabinetów było po prostu dobrym wspomnieniem, bo to jest trudne.
Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Co by pani odpowiedziała? Chyba głównie seniorom, którzy pewnie teraz powiedzą, no, jak my byliśmy młodzi, człowiek miał co robić, roboty było tak dużo, że nie było czasu na głupoty, na rozmyślanie, roztkliwianie się nad sobą i jeszcze właśnie o myśleniu o próbach samobójczych. Po prostu roboty jest za mało, wszystko się odkłada na później, ludzie zamiast się zająć pracą, to chodzą im po głowie głupoty. Dużo ludzi tak twierdzi.
I ja wtedy próbuję bardziej się odwołać tak naprawdę trochę do wspomnień tych ludzi, w sensie takim, że to, że nie mówimy o problemie, to znaczy, nie znaczy, że go nie było. I tak jak potrafimy w genach dziedziczyć różne choroby, tak samo potrafimy dziedziczyć też choroby psychiczne. I teraz myślę sobie, że bez względu na to, na jakim etapie jest życia jest człowiek, to jak go poprosimy o to, żeby gdzieś w kręgu swojej rodziny, swoich znajomych poszukał takiej historii, w której ktoś odebrał sobie życie, ktoś jest uzależniony, w Polsce to naprawdę nie trudno. no to to jest osoba, która ma problemy psychiczne i to jest osoba, która miała problemy psychiczne. I tej osobie jest potrzebna pomoc, więc to nie jest tak, że tego problemu nie było. To jest taka sytuacja, że wtedy nikt nie działał w tej kwestii, żeby ten problem rozwiązać.
Musimy jeszcze na koniec powiedzieć, jak do was trafić, jak was znaleźć.
Nas można znaleźć, najpierw odsyłam wszystkich do internetu. Mamy stronę internetową slonienabalkonie.pl.
Młodzież sobie da radę na
Młodzież
pewno.
Sobie da radę i w ogóle na portalach społecznościowych też prężnie działamy, więc bardzo zachęcam do odwiedzania nas tam. Niestety w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, jak większość wszystkich instytucji, które pracują w obszarze zdrowia psychicznego, czyli jesteśmy obłożeni i mamy niestety kolejkę. Więc jeżeli ktoś do nas dzwoni po pomoc, to musi poczekać na nią. I niestety jest to parę miesięcy. Natomiast zachęcam do
na
tego,
odbiór
żeby dzwonić.
Telefonu poczekać nie musi.
Nie musi. Odbieramy telefon od razu i jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc od razu, a sytuacja tego wymaga, to na pewno przekierujemy do miejsca, w którym taką pomoc można otrzymać, albo wskażemy miejsca, do których trzeba natychmiast się wybrać.
No, mówimy o tym też dlatego, żeby nie było tak, że dzwonimy i już jest czary-mary i wszystko jest załatwione. Tylko, że na to, żeby dojść do ładu z samym sobą, trzeba będzie chwilę poczekać i trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Tak, a czasami ten czas jest potrzebny właśnie po to, żeby sobie w głowie poukładać, po co ja w ogóle na tą terapię chcę iść.
No, ale dobrze by było, żeby nie rezygnować mimo
oczywiście,
tego
oczywiście,
obłożenia.
Oczywiście,
bo
oczywiście.
Jeśli problem gdzieś w naszej głowie zaistniał na tyle silnie, że wiemy, że pomoc jest nam potrzebna, to ten problem może wrócić właśnie.
Tak, ja też sobie myślę, że nawet dorośli nie muszą zawsze wybrać się do psychologa tylko w kontekście dziecka. Mogą też pójść sami po wsparcie, po to, żeby dowiedzieć się chociażby, no jak być tutaj lepszym rodzicem.
Gdyby ktoś chciał wesprzeć Fundację Słonie na Balkonie, to jest także taka możliwość. Oczywiście
zawsze.
Czekacie na 1% zawsze, ale jest taki moment w roku, kiedy się
to
czeka
prawda.
Pewnie najbardziej. Także pamiętajmy również o tej fundacji. Numer KRS oczywiście znajdziemy tak. na waszej stronie.
Ja nawet pamiętam 404-09-122.
Dobrze, no to już. Jeśli ktoś zdążył tak szybko zanotować, to bardzo dobrze. To gratuluję refleksu wtedy. A jeżeli nie, to będziemy odsyłać na stronę. Gdyby ktoś do strony nie mógł dotrzeć, to ja ten numer zaraz po rozmowie będę mogła przekazać jeszcze.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Joanna Paduszyńska, Fundacja Słonie na Balkonie.
Dziękuję.